Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy.
Na antenie Radia Maria witamy w Aktualnościach Dnia pana profesora Andrzeja Zybertowicza. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie profesorze, dwie sprawy. To już 20 dni od tragicznej katastrofy samolotu prezydenckiego. Pan profesor przyglądał się jako socjolog również zachowaniu Polski i Polaków oraz zachowaniu różnych środowisk, które są w narodzie. Jak pan by nie tyle może ocenił, ale jakie wnioski się nasuwały po tym, co przeżywaliśmy przez minione dni i tygodnie?
Ja proponuję słuchaczom spojrzenie od konkretów. Krótką opowieść o dwóch pociągach. W dniu pogrzebu pary prezydenckiej jechałem wraz z innymi pracownikami kancelarii prezydenta pociągiem rządowym do Krakowa. Na dworcu centralnym w Warszawie wszystko było dobrze zorganizowane. Dano nam identyfikatory. Teren był ogrodzony. Poprowadzono nas na peron. Przyjechał pociąg specjalny standardu międzynarodowego. Dla wszystkich była woda mineralna, a potem roznoszono kanapki i ciepłe napoje. Na dworcu w Krakowie, gdzie dojechaliśmy o czasie, pod konwojem policyjnym przeprowadzono osoby z tego pociągu aż do Bazyliki Mariackiej. Podobnie po południu, już po pochówku na Wawelu, wszystko bardzo sprawnie zrobiono. Przed chwilą natomiast wysiadłem z pociągu w Toruniu, z pociągu trasy Przemyśl-Szczecin, w którym nie było wagonu pierwszej klasy, w którym stałem po raz pierwszy od chyba kilkunastu lat, jak wielu moich innych współpodróżnych, na korytarzu. Było brudno, tłoczno. To są dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość tworzona na potrzeby ludzi, którzy są blisko władzy i na obraz medialny. I druga rzeczywistość, rzeczywistość braku troski i braku zdolności dokonania zmian organizacyjnych w wielkiej skali. Przez 20 lat transformacji żadna ekipa nie potrafiła zreformować kolejnictwa. A ta ekipa, mimo że ma tak wysokie notowania, w ogóle nie próbuje tego zrobić. Jaki to ma związek z naszym niepokojem co do możliwości pełnego wyjaśnienia przyczyn wypadku? Otóż ekipa Donalda Tuska zwraca uwagę tylko na to, co przekłada się na notowania w oczach opinii społecznej i na to, co jest widziane dla mediów. Otóż jeśli ta ekipa w taki sposób rządzi Polską, że nie ma odwagi podejmowania trudnych decyzji, jeśli one nie przekładałyby się na sondaże opinii społecznej, jeśli by się nie przekładały na sceny w programach telewizyjnych, to trudno jest spokojnym być, że w sytuacjach kłopotliwych polski rząd będzie potrafił stanowczo, rzeczowo bronić polskiego interesu. Przecież nawet jeśli nie było żadnego celowego działania, które doprowadziło do katastrofy lotniczej, to i po stronie polskiej, i po stronie rosyjskiej mogły być rozmaite organizacyjne zaniedbania. Mogły być rozmaite niesprawności. Żeby wskazać palcem odpowiedzialnych za tego typu zaniedbania, trzeba mieć odwagę. Odwagę narażenia się różnym grupom interesów. Tak samo jak trzeba mieć odwagę, żeby dokonać reformy infrastruktury kolejowej i drogowej w Polsce. Otóż przyglądając się ekipie, która rządzi Polską, kierując się jedynie busolą badań opinii społecznej, można mieć uzasadnione obawy, czy ta ekipa składa się z ludzi, którzy posiadają dostateczną determinację, żeby w trudnych chwilach bronić prawdy i interesu kraju.
Mówi pan, że, panie profesorze, że nie widać w rządzie determinacji, jeżeli chodzi o obronę polskiej racji stanu, a czy...
Widać determinację tam, gdzie chodzi o obronę notowań sondażowych.
Mhm.
Natomiast nie widać determinacji tam, gdzie trzeba trudną pracą reformować te sektory życia zbiorowego, od których może zależeć efektywność. Badacze od lat mówią, że w Polsce występuje zjawisko diagnozy bez konsekwencji. To znaczy, że pewne bolączki są diagnozowane, a rozwiązania nie są wprowadzane w życie. I to bardzo ładnie widać na przykładzie informacji o pracy komisji, które badały wcześniejsze katastrofy lotnicze. Eksperci mówią, że w efekcie tamtych badań, wcześniejszych katastrof lotniczych, między innymi samolotu Kasa, formułowane były zalecenia. I te zalecenia nie były wcielane w życie. Bo żeby je wcielić w życie, odpowiedzialni ministrowie musieliby się komuś narazić, musieliby wejść w konflikt z jakimiś środowiskami, to zaś mogłoby się przełożyć na niekorzystne notowania u mediów, u właścicieli mediów i u wyborców. W związku z tym lepiej nic trudnego nie robić.
Jest diagnoza, jest recepta, ale te recepty nie są realizowane, nie ma podjętej terapii. Platforma boi się określonych środowisk, panie profesorze?
Każda ekipa rządząca boi się tych środowisk, które mają klucz do poglądów wyborców, a więc boi się mediów. I nie każda ekipa ma tyle determinacji i odwagi, jak rząd PiS-u wybrany w roku 2005, gdy potrafiono wiosłować pod prąd, robiąc to, co jest słuszne, a niekoniecznie to, co jest tylko popularne.
Panie profesorze.
Tak,
tak, proszę.
Chciałem powiedzieć, że gdy gospodarka się rozwija, zaniechania rządu nie są tak bolesne dla społeczeństwa. Ale w sytuacji, gdy rozwój gospodarczy staje pod znakiem zapytania, albo bezpieczeństwo kraju mogłoby stanąć pod znakiem zapytania, wtedy zaniechania mogą być dla wszystkich dokuczliwe. Ale proszę zwrócić uwagę, jak selektywny jest ten nasz rozwój gospodarczy, skoro tak podstawowy sektor, od którego zależy potencjał rozwojowy kraju, jak transport kolejowy i drogowy, przez te 20 lat jest głęboko zaniedbany, zapuszczony.
Pan profesor wspomniał o rozwoju gospodarczym. Z tego, co można zauważyć w pierwszym rzucie oka, gospodarka raczej jest systematycznie i celowo zwijana, ale nie o to chciałem się zapytać pana profesora, ponieważ w raporcie o likwidacji wojskowych służb informacyjnych pan profesor wspomniał tutaj o tym, że Platforma Obywatelska boi się pewnych środowisk związanych z mediami, bo one mają klucz do społeczeństwa. Znaleźli się zarówno prezesi ITI-u, między innymi Mariusz Walter, jeżeli dobrze pamiętam, oraz Bronisław Komorowski. Wobec tego, kogo się Platforma może obawiać jeszcze?
Ja teraz nie pamiętam, w jakim kontekście oni się znaleźli, ale w pluralistycznych, nowoczesnych systemach władzy jest normą, że środowiska biznesowe starają się oswoić i podporządkować sobie polityków, żeby politycy nie działali po prostu na rzecz elektoratu jako całości, ale żeby w pierwszej kolejności realizowali interesy rozmaitych grup biznesowych, krajowych i zagranicznych. Otóż
słuchamy,
podjęcie panie. Istotnej reformy, która może naruszyć interesy silnych grup, zawsze wiąże się z ryzykiem. Z ryzykiem, na przykład, z którym nie dał sobie radę PiS, bo PiS, wchodząc w konflikt z grupami interesu, naraził się na to, że przypięto mu łatkę konfliktowania się z wszystkimi. Inaczej mówiąc, wpływowi przeciwnicy PiS-u potrafili tak zmanipulować częścią opinii publicznej, że ona uwierzyła, że PiS jest z natury swej konfliktowy. Platforma wyciągnęła z tej sytuacji nauczkę, rezygnując z robienia ważnych reform, rezygnując z porządkowania sektora tajnych służb, podlizując się mediom i podlizując się dość skutecznie dzięki sprawnym technikom komunikacji istotnej części wyborców.
Czy to, że platforma rząd Donalda Tuska nie walczy o to, aby przejąć wiedzę i dochodzić do prawdy o tragicznej katastrofie z 10 kwietnia, nie jest również podlizywaniem się podmiotom zagranicznym czy ościennym państwom?
Ja bym powiedział tak, z góry nie zakładam, że ten rząd nie chce dojść do prawdy. Ja stawiam tezę troszkę inną. Obawiam się, że gdy dochodzenie do prawdy mogłoby wiązać się z ryzykiem, to rząd nie będzie chciał tego ryzyka podjąć. Gdy okazało się na przykład, że IPN w drodze dochodzenia do prawdy odsłonił agenturalne uwikłania byłego prezydenta Lecha Wałęsy, to za zgodą Platformy najpierw rozpoczęto agresywną kampanię na prezesa Instytutu i autorów książki o Wałęsie, a wreszcie doprowadzono do takich zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, by Instytut ten utracił swoją niezależność. Inaczej mówiąc, zawężono obszar pluralizmu w badaniach historycznych i wysłano sygnał do wszystkich dociekliwych. Nie próbujcie robić tego, co autorzy książki o Wałęsie. Nie są nam potrzebne wasze prawdy. Potrzebne są rządzącym tylko prawdy przez nich zaakceptowane.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za wypowiedź, za tę refleksję. Niestety czas każe nam kończyć nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Mam nadzieję, że również w dłuższym czasie zobaczymy się albo usłyszymy na antenie radia czy też telewizji Trwam. Pan profesor Andrzej Zybertowicz był naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam.